Bogu niech będą dzięki, że nas dzisiaj znów na tym miejscu zgromadził, że będziemy w Jego imieniu czytać Słowo Jego, będziemy się budować dla Jego Królestwa. Kochani, ja chciałem się dzisiaj podzielić fragmentem Słowa Bożego, które jest zapisane w Ewangelii Mateusza od 22 do 34 wersetu. Ewangelia Mateusza, rozdział 6 od 22 wersetu do 34. Światłem ciała jest oko. Jeśli tedy oko Twoje jest zdrowe, całe ciało Twoje jasne będzie. A jeśli by oko Twoje było chore, całe ciało Twoje będzie ciemne. Jeśli tedy światło, które jest w Tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie. Nikt nie może dwom Panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzieć będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przeodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują ani przędą, a powiadam wam, nawet Salomon w całej swojej chwale swojej nie był tak przyodziany jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni? Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziecie jeść albo co będziemy pić, albo czym się przyodziewać będziemy. Dlatego, bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. Kochani, tak wyobraźmy sobie, że Bóg się o nas troszczy, prawda? Więcej niż o ptaki niebieskie, bo my jesteśmy zacniejsi niż ptaki. Przylatują ptaki i u nas na podwórko i wydziobują jedzenie dla naszego pieska. I wiecie, to są takie wrony. I ja się czuję znacznie zacniejszy od tej wrony, która przylatuje. Czujecie się zacniejsi niż ptaki? Kochani, nie o tym będziemy mówić, ale tak chciałem, żebyśmy sobie to skojarzyli, że naprawdę jesteśmy zacniejsi niż jakikolwiek ptak. A my jesteśmy naprawdę przez Boga wybranymi ludźmi na tym świecie i Bóg nas naprawdę kocha. Ale musimy wiedzieć, bo Słowo Boże nam mówi, że ciało, światłem ciała jest oko. Co to znaczy, że światłem ciała naszego jest oko? To znaczy, że przez nasz wzrok Bóg pokazuje, jakimi my naprawdę jesteśmy. I my mówimy tutaj jest przetłumaczone, a my możemy różnie to przetłumaczyć, jeśli wtedy oko twoje jest zdrowe, dlatego że to zdrowe jest, można, to jest po grecku haplos, czyli pojedynczy, prosty, zdrowy, dobry, szczery, otwarty, niezłożony, nieskomplikowany, niezmieszany, całkowity i zrozumiały. Tak można to słowo przetłumaczyć. A więc różne tłumaczenia Nowego Testamentu różne z tych słów użyły, nie? I dlatego ono tak brzmi. Ale żebyśmy wiedzieli, co oddaje tak najbardziej tą myśl, która jest zawarta, duchowa myśl, która jest zawarta w tym tekście, jeśli więc twoje oko jest dobre, cały będziesz w pełni światła. Dobre oko, kochani, to nie jest nic nadzwyczajnego określenie, że oko jest dobre lub złe. Kochani, my nawet w życiu codziennym używamy takiego stwierdzenia dobre oko, prawda? Kto ma dobre oko? Na przykład stolarz ma dobre oko, jeśli patrzy na tą deskę i on potrafi swoim okiem, nie potrzebuje żadnego lasera, ale swoim okiem jest w stanie zobaczyć każde ugięcie na fali tej linii prostej deski. Wiecie, on wypatrzy dosłownie milimetry. Pół milimetra zobaczy, że jest tam zagłębienie w jednym miejscu i będzie dotąd szlifował, będzie dotąd ścinał hebelkiem, żeby wyrównać i wszystko. Więc my wiemy dokładnie, co to znaczy dobre oko, mieć dobre oko. Kochani, całe Pismo Święte nam bardzo wyraźnie pokazuje w różnych miejscach o tym zdrowym oku, bo to jest ważne, aby człowiek wierzący miał to dobre duchowe oko. Jest to rzecz dotycząca życia duchowego, moralności człowieka. W Starym Testamencie, w tym miejscu, gdzie jest mowa o zdrowym oku, jest użyte słowo daszen, czyli tłustość, soczystość, obfitość i jest to związane z człowiekiem szczodrym. Ten, który ma dobre oko, to jest człowiek szczodry, miłosierny i życzliwy. To jest człowiek, który jest, inaczej mówiąc, oko jego patrzy na ludzi i decyduje, że komuś należy pomóc, że kogoś należy podnieść, że komuś należy ulżyć, że kogoś należy wspomóc, że ktoś na przykład widzisz twoim okiem. Możesz nie widzieć tego twoim okiem, ale widzisz człowieka, który naprawdę potrzebuje pomocy. Jakaś osoba, która na przykład nie może gdzieś tam przejść, bo się chwieje, bo się przewraca i kilku ludzi będzie takich, którzy podbiegną i będą chcieli pomóc, ale wielu będzie takich, którzy sobie po prostu pójdą, a co mnie to obchodzi? I ci, którzy podchodzą i chcą pomóc, chcą wspomóc, chcą przeprowadzić, to są ludzie, którzy mają dobre oko, zdrowe oko, a ci, którzy idą sobie mimo i tam sobie nie zajmują, głowy sobie nie zawracają tą sprawę, to są ludzie o złym oku. Żebyśmy to wiedzieli. Oni zauważają potrzebę, zauważają trudność. A ci, których to nic nie obchodzi, to są ludzie, których oko nie jest zdrowe. Nie reaguje, po prostu nie reaguje, jakby widzi, a nie widzi. I Słowo Boże o takich rzeczach bardzo wyraźnie mówi, bo Bóg mówi, mają oczy, a nie widzą. Mają uszy, a nie słyszą. I nie rozumieją Ewangelii. Po prostu mówisz do nich Ewangelię, oni nie rozumieją, bo oni nie słyszą, ale słuchają. Bo oni nie widzą, chociaż patrzą. Dlatego musimy się nauczyć tej właściwej postawy. Tak więc człowiek o dobrym oku jest człowiekiem miłosiernym i życzliwym. Przy powieściach w 11 rozdziale 24-25 wersecie jest powiedziane, jeden daje hojnie, lecz jeszcze więcej zyskuje. Inny nadmiernie skąpi i staje się tylko uboższy. Czyli on nie powinien biednieć, skoro nie daje, prawda? Bo nie daje, no to zostało mu. Ale Słowo Boże mówi, że staje się jeszcze uboższy. Kto jest dobroczynny, będzie wzbogacony. A kto innych pokrzepia, sam będzie pokrzepiony. Natomiast o człowieku, o złym oku, to człowiek taki, który nadmiernie skąpi. W przypowieściach 23 rozdział od 6 do 8 wersetu jest powiedziane, nie spożywaj chleba człowieka zawistnego i nie pożądaj jego łakoci, gdyż są one jak włos w gardle. Wyobrażasz sobie włos w gardle. Straszna sprawa. Mówi on do ciebie, jedz, pij, lecz w sercu swoim jest ci nieżyczliwy. Spożyty kawałek chleba zwymiotujesz i zmarnujesz swoje miłe słowo. Widzimy, jak to działa? W tłumaczeniu Biblii Nazaretańskiej jest powiedziane, z człowiekiem, który ma złe oko, nie ucztuj, nie pożądaj jego przysmaku. I to jest bardzo ważne, abyśmy zdawali sobie sprawę, że z jednymi ludźmi trzymamy się. Dlaczego się trzymamy? Dlatego, że mamy jakby podobny sposób widzenia. Mamy podobny sposób działania. To jest grupa tych ludzi, którzy zauważają potrzeby. To jest grupa tych ludzi, którzy chcą coś zrobić. To nie są ludzie, którzy cały czas mają wymagania, którzy cały czas chcą, żeby zauważać ich problemy, natomiast oni problemów innych ludzi nigdy nie zauważają. Oni są po prostu obojętni na świat wokół nich, oni są bardzo uczuleni na świat swój, czyli są takimi introwertykami, tak do siebie, do wewnątrz siebie nastawieni, a świat zewnętrzny powinien im, cały świat zewnętrzny powinien im służyć. My musimy nauczyć się tego, dlatego że w życiu bardzo często te wszystkie sytuacje, które wokół nas są, właśnie szatan próbuje obrócić do góry nogami, jakby świat postawić na głowie. I to jest coś takiego, że na przykład biskup, kto to jest biskup? Wiecie, kto to jest biskup? No to jest ten człowiek, który ma tą czapkę taką i tak jest ubrany w odpowiednie ubranie i ludzie właściwie bardzo szanują go, bardzo uznają i gotowi są nawet kłaniać się i tacy są naprawdę. A wiecie w Nowym Testamencie dokładnie, co znaczy słowo biskup? To znaczy sługa. Jezus Chrystus przyszedł na ten świat jako biskup. Rozumiemy? A zaczął umywać nogi swoim uczniom. Oni, traktując go jako biskupa, niektórzy przynajmniej nie chcieli pozwolić, by nogi umył, prawda? A co Jezus Chrystus powiedział? Zostaliście wybrani, aby być tymi Bożymi wysłańcami po to, żeby ludziom służyć. Zobaczmy, jak rzeczy się odwracają. Dary Ducha Świętego. Ludzie biorą dary Ducha Świętego, bo chcą, żeby ludzie ich podziwiali. I już niejedno świadectwo słyszałem człowieka, który został chrzczony Duchem Świętym, dostał dar języków, jak w swoim życiu świadczył, że w początkowym okresie, kiedy zaczął mówić innymi językami, to po prostu patrzył, jak mówił językami, czy zwracają na niego uwagę. Bo chciał podkreślić, pokazać, że ma dary Ducha Świętego. Pewna osoba jeszcze opowiadała coś takiego, mówi, zacząłem się modlić na językach, zaczęłam się modlić i obok siostra zaczęła się modlić takim samym językiem. No to ja przeszłam na inny język i wtedy ta siostra też przeszła na ten inny język. I mówi później, ja jeszcze raz przeszłam na inny język i ona już tego nie potrafiła. Kochani, co to jest za świadectwo? O czym to jest świadectwo? O czym tu jest mowa? Czy mówiła językami? No mówiła językami. Czy można przejść na inny język? Oczywiście można przejść na inny język, ale dokąd będziemy kluczyć, aż żeby ta osoba już tego nie zrobiła? Czemu to służy? Widzimy, że rzeczy zaczynają stać na głowie, zaczynają po prostu w niewłaściwy sposób funkcjonować. Kochani, powiedzmy, ktoś wkłada ręce, modli się i inny jest uzdrowiony. I na co patrzy? Nie mówi chwała Bogu, chociaż mówi chwała Bogu, ale myśli tak, żeby mnie też pochwalili. Bo to jest nie Bóg uzdrawiający, tylko jadę do uzdrowiciela. A kto jest uzdrowicielem? Jezus Chrystus, Duch Święty. Widzimy, jak rzeczy na głowie stają w tym świecie. I takich rzeczy jest mnóstwo, które są biblijne, wywodzą się ze Słowa Bożego, wywodzą się z Ducha Świętego, ale prowadzą na manowce. Prowadzą w krzaki, inaczej mówiąc. Rzeczy się zaczynają układać w sposób zupełnie niebiblijny, zupełnie nieboży. I dlatego właśnie musimy się nauczyć, aby mieć to właściwe spojrzenie, być w grupie tych ludzi, którzy właściwie patrzą na świat, właściwie oceniają i wiedzą to, że należy innym służyć, więc grupujmy się, to znaczy gromadźmy się w takie grupy ludzi, którzy będą mieli podobne serce, będą mieli podobne oko, dobre oko, żeby właściwie ocenić sytuację i nie jeden drugiemu w jakikolwiek sposób dogryzać czy w jakikolwiek sposób coś tam wytykać, tylko żebyśmy byli taką grupą ludzi, którzy służą, po prostu służą. Zobaczmy to, jak w Ewangelii na samym początku to działało. Tworzyły się takie grupy ludzi, którzy byli przygotowani, tak jak na przykład tych diakonów wybrali, prawda? Wtedy, kiedy Szczepan też, którego później ukamienowali, znacie tą całą historię, jak wybrali całą grupę ludzi, tych, którzy dobrze widzieli. Oni musieli spostrzec, że komuś przy stole, usługiwać przy stołach. To co, jedzenie podawać? Szykować posiłki? Myślicie, że o to chodzi? Tam było dosyć niewiast, które usługiwały przy stołach. Tam było dosyć niewiast. Usługiwanie przy stole to była właśnie to, co tu jest wymienione, ta dobra cecha, dobrego oka. Oni mieli być przy tych stołach, być wokół tych ludzi, i mieć dobre oko, to ci wszyscy wybrani mieli to dobre oko. Oni umieli dostrzec, kto czego potrzebuje, kogo należy wspomóc, o kogo należy się pomodlić, z kim należy porozmawiać, kogo należy przekonać, kogo trzeba wesprzeć, kogo trzeba podnieść. Oni po to byli, żeby usługiwać. Dlaczego ich wybrali do podawania przy stołach, do usługiwania przy stołach, podawaniu jedzenia, musieli być pełni ducha? No po co? No żeby Duch Święty pomógł im nosić talerze? Żeby mieli siłę do noszenia talerzy? Nie, kochani. Oni powinni być pełni ducha, bo oni byli wybrani, aby służyć innym ludziom. Żeby nie ludzie im służyli, żeby oni służyli ludziom. I to jest to dobre oko, abyśmy spostrzegali, abyśmy zauważali. Jeżeli widzisz potrzeby, to wspomóż. Jeżeli widzisz potrzebę, to podnieś. Jeżeli widzisz potrzebę, to weź pod rękę i przeprowadź. To też fizycznie, życiowo jest ważne, ale jest ważne, żeby ludzi doprowadzić do Królestwa Niebios. Żeby oni dali radę tam wejść. Po to mamy się wspierać nawzajem i w wielu widzeniach do naszego zboru Bóg to pokazywał na samym początku, kiedy w zborze rozpoczęły się widzenia, jeszcze wiele, wiele lat temu. Bóg pokazywał, że jesteśmy udręczeni, atakowani przez diabła, atakowani przez hordy demonów, ale że się trzymamy razem, jeden drugiego wspiera, jeden drugiego podnosi, razem idziemy wśród burzy, wśród wichru, ale razem się wspomagamy. O to właśnie chodzi, żebyśmy myśleli nie tylko o sobie, żebym ja doszedł, tam ktoś się mnie czepi, a niech się ode mnie odczepią, ja muszę dojść. Nie, to są ludzie, którzy ramiona mają rozchylone, żeby łatwo ich było pod rękę wziąć i żeby móc się wspomóc Jego siłą. Widzimy, to jest to dobre oko, to jest to właściwe patrzenie. I my mamy być ludźmi, którzy są pełni takiego Bożego spojrzenia. Człowiek o złym oku, 28 rozdział przypowieści Salomona, 22 werset. Człowiek o złym oku jest chciwy bogactwa, a nie wie, że bieda przyjdzie na niego. On jest chciwy bogactwa. Człowiek, który ma to złe oko, jest chciwy bogactwa. Co to oznacza? Jeżeli jesteś chciwy bogactwa, to nie myślisz o innych ludziach wtedy. No, żeby oni jak najwięcej mieli, no i żebym ja troszkę miał. Czy taka jest chciwość bogactwa? Żebym ja miał najlepiej, najwięcej, najdłużej, najwyżej i tak dalej, i tak dalej. Pragnienie serca jest takie, wiecie. Dlatego my musimy być ludźmi, którzy troszczą się bardziej o duchowe rzeczy, o duchowy świat, o to, jak mój brat, jak moja siostra dojdzie do królestwa. Że go nie ma. Czy zauważasz na przykład, że kogoś w zgromadzeniu nie ma dłuższy czas? Czy coś w tej sprawie zrobiłeś? Czy może ugruntowujesz się w swoim wewnętrznym spojrzeniu, o jaki on jest zły i coraz gorsze zdanie masz o nim? Bo go nie ma, bo to. Co wzbudza w tobie to, że widzisz, że kogoś nie ma? A może w ogóle jesteś w takiej pozycji, że w ogóle nigdy nie zauważasz, że kogoś nie ma? Jakby nawet kogoś w zborze nie było przez rok, to byś nie zauważył. A jeśli kogoś nie ma 2 miesiące, 3 miesiące, spoglądasz i jesteś zły, że nie przychodzi. A jaka powinna być postawa? Dobre oko to jest oko współczujące. To jest oko, które zauważy każdą krzywiznę. Zauważy i coś z tym robi. Coś konkretnego z tym robi. Czy robisz coś z tym, że ludzie ziemną, że ludzie odchodzą, że ludzie mają słabe życie w swoim doświadczeniu, że coś im się nie układa, że potrzebują ratunku, pomocy. Czy spoglądasz na nich pełny czy pełna miłości, miłosierdzia, chęci pomocy? No to ja się będę modlić. Jeżeli widzisz, że ktoś ma taką cechę, że cały czas w jaki sposób przykry jest dla ciebie. Robisz coś w tym kierunku? No tak, no po prostu mu wiązkę pośle i co mamy robić, jeżeli ktoś jest przykry? Kto może to zmienić? Bóg. A co zrobić, żeby Bóg zareagował? No niech Bóg zareaguje. Czekać. A ja wiedziałem, że ty mnie zawsze wysłuchujesz, powiedział Jezus przy grobie Łazarza. Widzimy? Modlił się Jezus Chrystus, Syn Boży, modlił się do Boga Ojca. Widzimy jaki przykład? Jak widział problem swojego brata, który zmarł, to się modlił do swojego Ojca. Czy to nie jest przykład dla ciebie i dla mnie? Żebyśmy wtedy naprawdę zebrali wszystkie siły swoje i zaczęli wołać do Boga. Zaczęli przychodzić przed Jego tron. Kochani, słowo dalej mówi, tak jak czytaliśmy, nie martwcie się o jutro, bo jutro będzie się martwić samo o siebie. Dosyć ma dzień swojego zmartwienia. Inaczej mówiąc, dosyć ma dzień zmartwienia, zła, wad, braków, występków, krzywdy, cierpienia, kłopotów, nieszczęścia. Tak można przetłumaczyć to słowo tu użyte. Tyle różnych słów jest na tłumaczenie tego słowa. A więc Filipian 4, rozdział 6, werset mówi: nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie, błaganiach, dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Nie troszcie się o nic. I to wcale nie jest słowo, które mówi: bądźcie bezmyślni, o nic nie myślcie, nic nie przewidujcie, o nic się nie starajcie. Po prostu o nic się nie martw, nic się nie obchodzi. A co tam, że nawet takie rzeczy się dzieją? Nie, Słowo Boże mówi. Jeśli postanawiasz nie martwić się, to co masz zrobić? Powierzyć te sprawy Bogu. Wtedy dopiero możesz się nie martwić. Jesteś w stanie powierzyć sprawy Bogu na tyle, żeby się dalej o nie nie martwić. Jeśli potrafisz, to naprawdę zrzucić na Pana. A takie jest Słowo Boże. Bo Jezus Chrystus sam powiedział: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpocznienie. Widzimy? Potrafisz zrzucić. Bo niektórzy ludzie, w większości ludzie tak robią, przychodzą do Jezusa Chrystusa, wszystko zrzucają. Zrzucają, a później odchodzą od Jezusa, kończą modlitwę, biorą z powrotem wszystko na plecy i odchodzą. Nie taka jest postawa wierzącego człowieka. Jeżeli potrafisz je zrzucić przed Bogiem, to też musisz potrafić, żeby one u Boga zostały, żebyś ty z nimi już nie szedł. I wtedy dopiero Bóg mówi, że ma o nas staranie. Dopiero wtedy Bóg mówi, że się będzie o nas starał. W Kolosan w 4 rozdziale, 2 wersecie jest powiedziane: w modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem. A więc widzimy, przychodzimy do Boga z naszymi wszystkimi sprawami i w modlitwie jesteśmy wytrwali. Jesteśmy wytrwali i to wszystko w modlitwie pozostawiamy Bogu, a jednocześnie jesteśmy czujni z dziękczynieniem. Co to oznacza być czujnym z dziękczynieniem, kiedy powierzasz wszystko Bogu? To znaczy, że cały czas sprawdzasz Boga, czy coś w końcu w tej sprawie zrobił, czy nie. Nie z precensją, nie z jakimś wyrzutem Bogu, że jeszcze nic nie... Co Boże, jeszcze nic nie zrobiłeś? Już trzeci dzień mija, nic nie zrobiłeś? Oczywiście, że nie o to chodzi, ale być czujnym z dziękczynieniem, to znaczy cały czas do Boga przychodzić po tym, jak wszystko u Boga złożyłeś i dziękować Mu, że już rozwiązał to. Takie jest Słowo Boże. Tak wyraźnie w Słowie Bożym jest powiedziane, w liście Jana, w ostatnim tam rozdziale jest wyraźnie, w pierwszym liście Jana jest tak wyraźnie podkreślone, że jeśli złożyłeś coś u Boga, to uważaj, że sprawę już otrzymałeś. A więc dziękuj Bogu, że już otrzymałeś. I my mamy być takimi wdzięcznymi Bogu, cały czas dziękczynienie zanosząc za to, że te sprawy, które powierzyliśmy w Jego ręce, On rozwiązał. On rozwiązał. Tak jak Jezus Chrystus się modlił, a ja wiedziałem, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz. A więc nie zapomnij, bo wiecie, ja wam powiem, kiedy na kolana się staje i chce się Boga poprosić o jakiś cud, o jakieś rozwiązanie nadzwyczajne i wtedy sobie przypominamy wszystko, co Bóg nam zrobił, bardzo często trudno sobie wszystko przypomnieć. A tyle spraw było, zdaje się. Stawaliśmy na kolanach, myślę, no tyle miałem tych spraw, a wymieniłem Bogu raptem 10 tych takich naprawdę wspaniałych, które Bóg uczynił. I wiecie, co postanowiłem? Powiem wam zupełnie szczerze, to jest praktyka mojej modlitwy. Postanowiłem, że sobie na kartce wszystko na bieżąco, co mi się tylko przypomnie, będę zapisywał. Bo tego jest aż tyle, a ja wymieniłem 10. A w życiu przecież Bóg mi tyle dopomógł, tyle cudów uczynił. A tu ja chcę się o jeszcze jeden cud pomodlić, a tylko 10 mi przyszło tych, które już Pan uczynił dla mnie. Widzimy, jak to jest? A my mamy być czujni z dziękczynieniem. Czyli mamy Bogu dziękować. Bóg mówi, że jeśli przychodzisz i wytrwale o coś wołasz, to za każdym razem musisz przypomnieć Bogu inne cuda, które Bóg ci uczynił. Coraz to inne przynosi przed Jego oblicze. Zobaczmy, jaki w tym dziele jest dobry Dawid. Prawda? Jak zaczyna wymieniać, jak zaczyna dziękować Bogu, to jak rozpisał się w 119 psalmie, to aż 176 wersetów napisał. Wiecie? To jest naprawdę nadzwyczajne. Ile on miał do powiedzenia Bogu, za co Bogu dziękował. To są naprawdę rzeczy ważne dla naszego życia i wtedy mamy sukces. Wtedy mamy, ja nie mówię o sukcesie materialnym, tylko mówię o sukcesie duchowym. Z czym wiąże się również błogosławieństwo materialne, ale ono nie może stać na pierwszym miejscu. Dlatego trzymajmy się Boga mocno i zdecydowanie. W Ewangelii Jana w 14 rozdziale, w 27 wersecie jest powiedziane: pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam, nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. A więc my mamy być ludźmi, którzy nie trwożą się, nie żyją w strachu cały czas, że te rzeczy przyjdą. Na przykład gdybyśmy zapytali wszystkich ludzi, na przykład w naszym zborze, i nie mówię, że w tej chwili zapytam, będę czekał, że wy odpowiecie na to. Jest to takie pytanie, na które odpowiedzi nie musicie udzielać, ale gdybym na przykład zapytał, kto się boi raka? I gdybyśmy tak naprawdę zastanowili się w życiu swoim, czy się boimy takiej choroby rak, że umrzemy, no to wiecie, bardzo dużo ludzi musiałoby na to pozytywnie odpowiedzieć. Tak, ja się boję. No boję się, modlę się, żeby nie zachorować, ale się boję. A co Słowo Boże mówi? Co Słowo Boże mówi? Jeśli się boisz, to znaczy, że się spodziewasz. A ty nie masz się spodziewać od Boga złych rzeczy, masz się spodziewać dobrych. Jeśli Bóg pośle takie doświadczenie, dopuści takie doświadczenie, to ty po prostu z nim masz walczyć. Ale to jest inna sprawa, boisz się i w końcu jest, no tak, no ja tak myślałem, że tak będzie. No. To znaczy ja myślałem, czy się spodziewałem, czyli wierzyłem, że zachoruję na raka. No wierzyłem. No i się stało według mojej wiary. Widzimy, jak to jest? My nie mamy być ludźmi, którzy się spodziewają, ale jeśli nas dotknie, walczyć i zwyciężyć. Walczyć i zwyciężyć. Nawet, słuchajcie, nawet świeccy ludzie dochodzili do takich wniosków. Wszedłem i zwyciężyłem, Rzymianie mówili, prawda? A ty jako chrześcijanin powinieneś tym bardziej być zwycięzcą. Bo Słowo Boże mówi, że my jesteśmy nawet więcej niż zwycięzcami. Amen? Dlatego nabieraj wiary w swoim życiu. A strach musisz przepędzić w imieniu Jezusa Chrystusa. Bo Bóg przychodzi i daje strach człowiekowi. Czy tak? Daje strach? Na pewno? Jesteście pewni? No to czemu się boicie? Widzimy, jak to jest? Strach daje szatan, diabeł. Wąż starodawny. Więc jeżeli masz strach, to masz coś niebożego w sobie. Coś, co nie pochodzi od Boga. Co masz z tym robić? Musisz to wyrzucać w imieniu Jezusa Chrystusa. Musisz z wiarą wyrzucać za każdym razem atakujący ciebie strach. Za każdym razem. Co innego być doświadczonym, a co innego w strachu swoim żyć i w końcu dopada cię coś. Dlatego naucz się żyć w odwadze. Nie lękaj się. Nie trwóż się. Filipian apostoł Paweł powiedział w 4 rozdziale 19, 20 wersecie tak. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Bogu zaś i Ojcu naszemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Widzimy? Gdzie tu jest strach? Gdzie tu jest troska? Tu jest wiara opisana. Jest wyraźnie powiedziane. Czyli tu jest powiedziane tak. Wszelką potrzebę. Bóg zaspokaja wszelką potrzebę. Czyli coś potrzebujesz. Czegoś potrzebujesz. I wierzysz w co? Że może jakoś zdobędę? No tak myśli cały świat. A ty masz myśleć, że Bóg mój zaspokoi moją potrzebę. Mam taką potrzebę, to Bóg ją zaspokoi. Bóg ci pokaże, jakim sposobem. Bóg też nie powie, żebyś nie pracował, on ci wszystko da. Bóg pokaże ci, co masz zrobić, jak masz działać, da ci mądrość do działania. Oczywiście przy zachowaniu różnych innych Bożych wymagań względem naszego życia i odpowiedniego zachowania w tym zdobywaniu tego, co jest nam do życia i pobożności potrzebne. Ale pamiętajmy, że to wszystko jest w rękach Bożych. A 1 Piotra, 5 rozdział, 7 werset mówi: wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Wiesz, co to znaczy starać się o kogoś? Ci, którzy mają dzieci, to wiedzą, co to znaczy starać się o drugiego człowieka. Bo twoje dziecko to nie jesteś ty. To jest drugi człowiek. I ty się starasz. Co się starasz zrobić dla swojego dziecka? Oczywiście, jeśli jesteś normalnym rodzicem. Ja nie mówię tutaj o jakichś zwyrodnialcach, czy nie mówię o jakichś ludziach, którzy są z marginesu, ale tak normalnych rodzicach. Troszczą się, starają się o te dzieci. Starają się, żeby ładnie były ubrane, żeby ładnie się wysławiały, żeby dobrze się uczyły, żeby dobrze rosły, żeby były zdrowe i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo rzeczy można wymienić w tym staraniu o nasze dzieci. A w tym staraniu to my mamy rozszerzyć troszkę, tak jak jeden z proroków mówi, rozszerzcie paliki swojego namiotu. Inaczej mówiąc, wyjmijcie te śledzie i rozwińcie linkę mocniej, wydłużcie linkę i tego śledzia zabijcie dalej. Po co? Żeby objąć więcej ludzi. Nie bądź tak zaciśnięty w sercu swoim. Ja, moja żona, moje dzieci, moje wnuki, moje prawnuki i nikt więcej. Nikt więcej. Absolutnie nikogo tu nie chcę mieć. Teścia, teściowo, no co ty? Widziałeś kiedy większego wroga niż teściowa? Widzimy, jaki to jest sposób myślenia? Widzicie, jaki to sposób myślenia? A my mamy poszerzyć. Dalej linki rozciągnąć. Więcej ludzi objąć naszą troską, naszym staraniem o tych ludzi. Więcej. Nie bądźcie tacy zaciśnięci, Izajasz mówi. Nie bądźcie tacy ściśnięci w sercach swoich. Stłamszeni. Związani. Szatan związał serce, a ty mówisz, dobrze jest. O rodzinę dbam, nie jestem jak bezbożnik. To dbaj, oczywiście dbaj, trzeba dbać. Ale Bóg mówi, więcej miłości, więcej, szerzej. Sięgaj większy obszar. Im większe będziesz mieć spojrzenie, tym większa będzie twoja miłość. Im większe będziesz miał spojrzenie na ludzi i dobre oko do ludzi, tym więcej błogosławieństwa na ciebie spłynie. Przecież czytaliśmy, że więcej ma ten, który rozdaje, niż ten, który jest zduszony w sercu swoim i nie daje. On staje się biedniejszy, jeśli skąpi, jeśli nie obejmuje swoim działaniem więcej ludzi. A ten, który rozdaje, staje się bogatszy, ma więcej. Kochani, takie jest Słowo Boże. Nadmierna troska doprowadza często ludzi do odstępstwa od Boga. Nadmierna troska o życie codzienne, o myślenie tylko o zdobywaniu własną siłą. Zbyt często mówią ludzie sobie tak: muszę pracować w niedzielę, bo inaczej za mało zarobię. Muszę rozpychać się łokciami, bo bez tego nic nie będę miał. Trochę oszukać też muszę, bo nie jestem naiwniakiem. A czemu tak to wszystko ustalili? A czemu takie są prawa? I dlatego Polacy sobie wymyślili, szczególnie naród polski jest w tym przodujący, że jeżeli jest ustanowione prawo, to trzeba zawsze znaleźć co? Obejście prawa. Jakoś trzeba znaleźć, jak to nie spełnić i jednocześnie nie być przyłapanym, że coś tego, czyli no, znaleźć furtkę, że coś nie zostało dokładnie ujęte. Specjalistami są w tym. Dla rodziny własnych dzieci też czasu nie mają, nie mam, no bo przecież tyram, by zapewnić im zaspokojenie ich potrzeb. Dlatego za bardzo czasu dla dzieci nie ma. Bez tego się nie da. Nie da się bez tego. Rozumiecie oczywiście. Jezus mówił wyraźnie. Najpierw królestwo i jego sprawiedliwość, a tego, co do życia potrzebne, na pewno nam nie zabraknie. Szukanie królestwa, dobijanie się do królestwa, porywanie królestwa, bycie gwałtownikiem, gdy chodzi o królestwo, to podstawowe dążenie, które powinno być widoczne w życiu każdego dziecka Bożego. Czy możemy sobie wyobrazić dziecko Boże, które nie chce wejść do Królestwa Niebios, do Królestwa Bożego, do nieba, do Boga? Wyobrażamy sobie? My możemy mówić tak, my chcemy być u Boga, my chcemy być w niebie, my chcemy być w Królestwie Niebios, na wieki wieków w radości naszego Pana. I najlepiej to tak, Panie, po Twojej lewicy i prawicy siedzieć, jak Zebedeusza. Tak po lewicy i prawicy Boga. Czyli co robić? Królować z Chrystusem. Zobaczmy, nawet od dziecka już ludzie są do tego przyzwyczajeni. Jak dziewczynki się bawią, to kim chcą być? Księżniczkami, niepodwładnymi, tylko księżniczkami. A w królestwie ile jest księżniczek? Jedna, może dwie. No córki króla to księżniczki. Jeśli miał 7 córek, to 7 księżniczek. No ale całe królestwo to nie 7 córek króla. To jest całe królestwo. Widzimy? I tak jak powiesz wierzącemu, chcesz być wierzącym, no tak, chcę być wierzącym, jaki byś chciał być w niebie, no królować z Chrystusem. No dobrze, że chcesz królować z Chrystusem. Myślisz, że to źle? Ale trzeba spełnić warunki królowania. Jeśli chcesz królować z Chrystusem, to szukaj najpierw czego? Własnego interesu? Królestwa Bożego. Resztę rzeczy będą ci dodane, ale musisz się na to zdecydować. Czego szukasz najpierw? Rozumiesz? Musimy nauczyć się żyć w pełnym zaufaniu do Boga. Pełnym zaufaniu co do naszego życia codziennego. Bóg poprowadzi, Bóg rozwinie. Czy myślisz, że Bóg jest zainteresowany, żebyś ty jako wierzący człowiek był głęboko wierzący, ufający Bogu i jednocześnie biedak. Człowiek wierzący to biedny człowiek, naprawdę. biedny, bogatemu ciężko wejść, ciężko wejść. Nawet uczniowie, jak posłuchali, jak Jezus Chrystus mówi, Panie, to kto w ogóle może być zbawiony? Jezus Chrystus co powiedział? No u ludzi to niemożliwe. A, no tak myśleliśmy. Ale u Boga wszystko jest możliwe. Więc Bóg, jeśli ty powierzasz Jemu całe swoje dążenie, całe swoje działanie, serce swoje otwierasz, ufasz Mu całkowicie, szukasz najpierw Jego spraw, to wszystko inne zostanie ci dodane. To tak samo jak idziesz, opowiadasz Ewangelię i znaki i cuda ci towarzyszą. Nie idziesz najpierw tu z przodu, cuda, znaki, cuda, znaki, cuda, a później Ewangelię, troszkę Ewangelii. Najpierw znaki i cuda. To jest najważniejsze. Najważniejsza jest Ewangelia. Najważniejsze jest chrześcijańskie życie. Najważniejsze, żebyś ty życiem swoim pokazał Bożą sprawiedliwość. Szukaj Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Może i szukasz Królestwa Bożego, ale nie szukasz Jego sprawiedliwości. Bo żeby być w Królestwie Bożym, trzeba mieć Bożą sprawiedliwość. Mówisz, no tak, szatą sprawiedliwości mnie Bóg przyodzieje. Co z tego, że będziesz w czystej szacie, jak w środku będziesz czarny, brudny? Jezus Chrystus sam powiedział o faryzeuszach coś takiego, że z zewnątrz jesteście pobielani, bialutcy, czyściutcy, ładni, a w środku zgniłe kości. Ty nie masz być w środku byle jaki chrześcijanin, w pięknej Bożej szacie Chrystusowej. To jest usprawiedliwienie, które ci dopiero daje szansę, żebyś oczyścił to, co jest wewnątrz. To ci daje szansę, to ci daje przystęp do tronu łaski Bożej. Nie masz tej szaty, to nie masz po co tam iść. A więc najpierw bierzesz szatę, odziewasz się w tą szatę i robisz porządek z twoim wnętrzem. A jak nie robisz porządku swoim wnętrzem, to szatan zobaczy, że jest wszystko wymiecione, przygotowane, to co robi? Bierze jeszcze innych i wstępują twoje czyste serce. Widzimy, jak należy postępować? Napełniać się sprawiedliwością Królestwa Bożego. Inaczej nic nie jesteśmy w stanie w naszym życiu. Przygotować się w odpowiedni sposób na Boże działanie. A więc miej dobre oko. Miej dobre oko, abyś zauważał potrzeby innych ludzi. Żebyś nie lekceważył tych, którzy są poza twoimi palikami namiotu. Jeśli widzisz ludzi, no ale on już za granicą, tam. No to weź swoją linkę, rozwiń ją dalej, żeby jego też objąć. Rozumiemy, jaka nasza ma być postawa? Rozszerz twoje serce. Potrzebujesz tym ludziom pomóc. Miej dobre oko. Nie chciałbym, aby ktokolwiek z nas miał złe oko i źle widział. I nie zauważał potrzeb innych ludzi. Ale żebyśmy naprawdę miłością mogli ogarnąć tych, którzy są wokół nas. Amen? Gotowi jesteśmy na taką współpracę z Bogiem? Jeśli tak, to oddajmy Bogu naszemu chwałę.